Moi drodzy, zanim powiem, jaki jest tytuł kazania, to, bo to by zdradziło trochę to, o czym będę mówić, chciałem zapytać, czy znacie jakiegoś projektanta albo architekta? Projektant albo architekt? Znacie? Czy mieliście okazję być kiedyś w takim biurze architekta albo projektanta i uczestniczyć w projekcie czegoś dla was? Mówisz mu, proszę tu kreskę postawić, bo przesuwamy tą ścianę o metr. A strop będzie wyżej, nie standardowo 2,60, ale 2,90. Nie wiem, czy wielu z was brało udział w takich rozmowach, siedziało przy stole kreślarskim z architektem bądź projektantem, ale ja nie tak dawno miałem okazję w czymś takim brać udział. Z zawodu jestem budowlańcem, także ktoś mi kiedyś powiedział, jak używasz przykładów, to raczej mów o sobie i o tym, co sam przeżywasz, więc dzisiaj będą trzy budowlane przykłady z budownictwa wzięte i mam nadzieję, że podczas gdy będę te przykłady używać, mówić do was w pewnych obrazach, nie zrobię reklamy firmy, w której pracuję. Od niedawna zmieniłem nazwę firmy, kiedyś nazywała się prześmiewczo Dobra Zmiana. Dzisiaj nazywa się trochę inaczej, ale nie powiem jak. Moi drodzy, chcę wam powiedzieć, że jest ktoś, kto jest najlepszym architektem i projektantem, kogo poznałem grubo ponad 30 lat temu. Wiecie, że to jest Pan Bóg. On zaprojektował coś wyjątkowego, coś, co zapiera dech w piersiach. Ja miałem okazję z żoną trochę pojeździć tu i tam, w różne fajne miejsca. Wiecie, niektórzy lubią jeździć do miast. Są tacy, którzy lubią na przykład pojechać do Nowego Jorku, w którym ja nigdy nie byłem. Podobnież przepiękne. Ja jak mam gdzieś jechać, to wolę jechać gdzieś w takie miejsca, w których będę podziwiał Boże stworzenie. Być może zobaczę tam zwierzątko, którego nigdy nie widziałem. Być może zobaczę jakiś strumień albo coś takiego, co zachwyci moje serce, i Panu Bogu będę mógł podziękować i powiedzieć, Boże, dziękuję Ci, że tak cudownie to stworzyłeś. Chcę was na chwilę, zanim przeczytam fragment Bożego Słowa, który przygotuje nas do, który nawiąże do tego tematu najlepszego architekta, najlepszego projektanta świata, to chciałbym was zaprowadzić do ogrodu Eden. Oto Pan Bóg w 6 dni stworzył świat. Nie mówimy tutaj o budynku, o czymś, co można byłoby zmierzyć, zważyć, wiecie, ograniczyć w jakiś sposób, ale Pan Bóg stworzył coś, czego, co nie ma żadnych ograniczeń. Kiedyś pastor mówił o tym, świat jest tak zbudowany, tych galaktyk, tego wszystkiego jest tak dużo, że tych gwiazd, nie wiem, czy ktokolwiek podjął się policzenia ich w ogóle. A więc Pan Bóg jest takim projektantem, dla którego my, ludzie, nie jesteśmy w stanie go ogarnąć i powiedzieć, Boże, jak cudownie to stworzyłeś. Możemy powiedzieć, ocenić, pochwalić tylko to, co widzimy tutaj na tej ziemi, te miejsca, które odwiedziliśmy, które widzieliśmy, ale tak naprawdę jest wiele miejsc, których nigdy nie zobaczymy z racji swoich ograniczeń. Ja nie mówię miejsc na świecie, ale nigdy nie będziemy w stanie wejść w głąb ziemi, żeby zobaczyć, co tam Pan Bóg ukrył. Albo polecieć w takie miejsca, by zobaczyć to, co Pan Bóg, najlepszy architekt, najlepszy projektant stworzył dla człowieka. I wtedy, kiedy myślę sobie o tym pierwszym człowieku, Adamie, którego Pan Bóg postawił w ogrodzie Eden, który tak w cudowny sposób zaprojektował. Nie wiem, czy kiedykolwiek się nad tym zastanawialiście. Najpiękniejszy ogród, jaki można było sobie wyobrazić. Postawił tam Adama. A w tym ogrodzie przepiękne rośliny, cudowne zwierzęta. I Pan Bóg powiedział do Adama, masz jedno zadanie. Wiecie, że dostał jedno zadanie? Jakie to zadanie? Abyś nadał imiona tym zwierzętom. Jeżeli chcesz, zamknij na chwilę oczy i pomyśl sobie. Oto Pan Bóg przychodzi do Adama i prowadzi mu dwa wielkie koty. Wielkie, jeden z grzywą. Mówi, Adamie, to są koty. Jak je nazwiesz? Pan Bóg czeka. Nazwijmy je lwy. Po chwili prowadzi następne, takie koty, które mają paski na sobie i mówi, Adamie, jak je nazwiesz? Niech będą tygrysami. Ale koty się skończyły i Pan Bóg mówi, teraz przyjdą, przylecą ptaki. I Pan Bóg mówi do Adama, Adamie, żebyś się nie pomylił, teraz jest para ptaków. Ale możesz się pomylić, bo ten piękniejszy to jest samiec. Jak je nazwiesz? i Adam uczestniczy w tym wszystkim, w tym procesie nazywania świata. Pan Bóg pokazuje mu rośliny i mówi, zobacz Adamie, to co teraz widzisz, jak to nazwiesz, tą roślinkę? Czasami jest tak, że to, co Pan Bóg stworzył jako cudowne i piękne, my z tym walczymy. Walczymy z dzikami, bo roznoszą świńską grypę, walczymy z pewnymi zielami, które wyrastają tam, gdzie nie powinny wyrosnąć. Nie wiem, czy macie tak jak ja. Ja już stworzyłem nawet skrzynię i ktoś mi powiedział, że jak zrobisz coś takiego, to ci chwasty nie będą rosły. Ale to do końca nie jest prawdą, bo coś tam zaczyna wyrastać i walczę z tym. Może źle robię, że walczę. Moi drodzy, największy, najpiękniejszy, najwspanialszy architekt, jaki kiedykolwiek, cokolwiek stworzył, to jest Pan Bóg i dał to człowiekowi. Pierwszy był Adam, który nazwał to wszystko po imieniu. A teraz mam takie podchwytliwe pytanie do was i chcę was coś prowadzić i chcę, żebyście zauważyli, czy to, co ja teraz mówię, co kaznodzieja mówi, czy ma się tak, jak pisze to Biblia. I oto przychodzi Pan Bóg i mówi, zobacz na to ziele. To jest rumianek. Rumianek pomoże ci, gdybyś był chory na to i na tamto. A to jest melisa. Jak będziesz, Adamie, się źle czuć, to zrób sobie herbatkę i się uspokoisz. To jest dziurawiec. Jakby bolał cię żołądek, to przestanie cię boleć. Jak myślicie, tak było? Brat Andrzej kręci głową, że tak nie było. Wiecie, dlaczego tak nie było? Bo człowiek był doskonałą istotą, kiedy stworzył go Pan Bóg. Człowiek miał nie umrzeć. Miał żyć wiecznie. Ale w pewnym momencie Adam stwierdził, że nie podoba mi się ten projekt. Może nie to, że nie podoba, ale Pan Bóg powiedział, zasadził dwa drzewa. Wiecie o tym, jakie to drzewa? Poznania dobra i zła i drzewo życia. I człowiek wyciągnął rękę nie do drzewa życia, bo wiedział, że i tak będzie żyć, ale Ewa stwierdziła, że cudowne, fajne miejsce, ładne drzewo, zjedzmy z niego. Pierwsi ludzie nie jedli zwierząt, a więc lwy nie polowały na zające, ale jadły rośliny. Adam miał zrobić tylko jedną rzecz. Z tych dwóch drzew nie miał jeść, ale wyciągnął rękę i Ewa wyciągnęła jako pierwsza, później pokazała Adamowi, zobacz, jaka cudowna rzecz, jaki piękny owoc, zjedzmy to. I się zaczęło. Moi drodzy, chciałbym dzisiaj mówić i tytuł mojego kazania to jest projekt Nowe Życie. Chcę wam opowiedzieć o kilku przeżyciach takich, że tak powiem, z dziedziny budownictwa, które dotknęły mnie, moje życie i chciałbym przetransportować to w jakiś sposób, duchowy sposób na to, co działo się, co może się wydarzyć w naszym, Boże, być może w twoim życiu. Kilka lat temu, chyba 3 lata temu, poprosiłem brata Zbyszka, żeby zaprojektował nam nasz salon. Salon to takie miejsce, gdzie przyjmujemy gości, gdzie jemy uroczyste obiady, jak kogoś zaprosimy. A jeżeli przyjdziesz i zjesz z nami w kuchni, to też nie myśl, że to nie jest to fajne miejsce. Poprosiłem brata Zbyszka i on mówi, nie robił projektu, nie usiedliśmy przy stole, nie robił żadnych kresek, ale powiedział tak, to wyrzucisz. I jak powiedział, że to wyrzucisz, to już pomyślałem, o, chyba żałuję, że go wziąłem. Bo mówi do mnie, wyrzucisz lampy, które przecież nie tak dawno, bo 15 lat temu kupiłem, drogie były. Te parapety wyrzucisz, te listwy przy parkiecie wyrzucisz, nie może ich być. I tak słucham, co on mówi, co ja mam wyrzucić i zaczynam żałować, że go poprosiłem o pomoc. A najgorsze było to, kiedy powiedział, te dwa obrazy też mają zniknąć z tego pokoju. Ale jak? Przecież te obrazy, Zbyszek, to ty namalowałeś. To jest najładniejsza rzecz w moim pokoju. Co mi zostanie? Mówi Mariusz, to co masz, co zgromadziłeś w tym pokoju, to robi taki chaos, że jak wchodzisz, to nie wiadomo na co patrzeć. Wyszedł brat Zbyszek i już wtedy z żoną stwierdziliśmy, że albo idziemy w tym kierunku i to będzie taka rewolucja tego pokoju, albo się na to zgadzam, albo tego nie zrobię. I zacząłem sobie myśleć, kalkulować takimi kategoriami. Przecież ja w tym pokoju, w którym jest nastawiane tego wszystkiego, i te obrazy, i te zegary, i to wszystko, mnie to cieszy, to jest ładne. Dlaczego miałbym to wyrzucić? Ale brat Zbyszek powiedział jedną rzecz. Jak ty to tak odbierasz, ale ktoś obcy, kto przyjdzie, widzi, że masz perełki, ale ich nie widać. Tych pereł nie widać. Bo zagraciłeś to tym wszystkim, za dużo tego wszystkiego. Nie wiadomo, w którą stronę patrzeć. Moi drodzy, kiedy myślę sobie o tym, co wtedy się wydarzyło, to tak sobie myślę, że można by było to odnieść do takiej sytuacji, kiedy Pan Bóg mówi, zmienię twoje życie. Choć ukształtuję twoje życie, dokonam pewnych zmian. Ale nagle się okazuje, że to będzie za duży koszt. Ja nie akceptuję tego projektu. Boże, ja chcę, żebyś zmienił moje życie, ale na moich zasadach. Tych lamp nie wyrzucę, tych obrazów się nie pozbędę. Tego wazonu nigdy nie wystawię z pokoju. Być może, że są takie rzeczy w twoim domu, duchowym domu, które Pan Bóg chce, abyś się ich po prostu pozbył, bo nie widać tych wartościowych rzeczy. To, na co powinni patrzeć inni, twoi członkowie rodziny, twoi bliscy, zborownicy, sąsiedzi, bo nagromadziłeś takich rzeczy, które rozpraszają uwagę. Zdradzę wam tajemnicę. Poszedłem za ciosem i zrobiłem tak, jak powiedział brat Zbyszek. Może nie do końca, ale powiedzmy w 90%. Po 3 latach odwiedził nas brat Zbyszek, chyba z siostrą Ewą, i patrzył na stary kredens, nasz stary ulubiony kredens, można powiedzieć antyk. A na tym kredensie piękny zegar i ten zegar zastawiony jakimiś wazonikami, jakimiś kufle z Niemiec przywiezione i jakaś misa mosiężna. I mówi, Mariusz, macie taki piękny zegar i zagraciłeś go, nie widać go, bo zastawiłeś go takimi bezwartościowymi rzeczami. Wiecie, że można pójść za Bogiem, oddać Jemu swoje życie, a po niedługim czasie zacząć wracać do tych rzeczy, które nam się kiedyś podobały, co miało dla nas kiedyś wartość, zagracimy tak swoje życie, że nagle się okaże, że nie widać tych cennych i ważnych rzeczy. To, co powinni widzieć inni, nasi bliscy, nasi znajomi, nasi członkowie naszych rodzin i tak dalej, i tak dalej. Kiedy wystawiłem te rzeczy, najgorzej było z obrazami brata Zbyszka, bo zawsze sobie myślałem, że może nie jest wielkim, znanym malarzem, ale kiedyś na pewno będzie. I sobie tak wyobrażałem, że wtedy, kiedy je zdejmę, to one po prostu pójdą na licytację. Ale odstawiłem, wyniosłem, ciężko mi z tym. Moi drodzy, jest to taki obraz, który czegoś mnie uczy. I chciałbym, żeby został w waszych sercach. Pan Bóg jest projektantem naszego życia. On wie, co jest najlepsze dla ciebie. I on chce przyjść do ciebie, jak Pan Bóg przyszedł do Adama i powiedział, zobacz, to są dwa koty, jak je nazwiesz? Nie będę ci podpowiadać. Zrób, jak uważasz. Chcesz, żeby się nazywały lwy? Niech będzie. Pan Bóg przyprowadził kolejne zwierzęta i mówi, jak je nazwiesz? Nazwijmy je królik. Może nie królik, zając. Chyba królik jest od zająca. Jakoś tak. Dobrze, Boże, nazwę je zając. Niech tak będzie. Nie musisz tego zapisywać, bo Adam miał taką pamięć w czasie, kiedy żył z Bogiem i rozmawiał z Bogiem, że nie musiał nic zapisywać, bo miał doskonałą pamięć. Moi drodzy, chciałbym, żebyśmy przeczytali taki fragment Bożego Słowa. Jeżeli pozwolicie, on jest zapisany w 1 Tymoteusza 3,15. Jeżeli można, poproszę, żeby został wyświetlony. 1 Tymoteusza 3,15. Tak naprawdę druga część tego wiersza wyświetlił nam się cały. Gdyby jednak przyjście moje się odwlekło, to masz wiedzieć, jak należy postępować w domu Bożym, który jest Kościołem Boga Żywego, filarem i podwaliną prawdy. Moi drodzy, chciałbym teraz, żebyśmy opuścili ogród Eden, ażebyśmy weszli na chwilę do domu Bożego. Do miejsca zgromadzeń, do miejsca, w którym spotykamy się z wierzącymi ludźmi, do miejsca, w którym mamy społeczność z Bogiem. Wiecie, że to jest też budowla, to jest podwalina, to jest coś nieprawdopodobnego. Wiecie, tak sobie czasami myślę, kiedy się uruchamiam, kiedy mam taką wolną chwilę, kiedy pracuję, ale mogę sobie pozwolić na to, że wyłączam się od swojego działania, a pomyśleć o tym, co Pan Bóg tworzy, to tak sobie myślę, jak cudowną budowlę Pan Bóg teraz buduje. To nie ogród Eden. To nie piękne, cudowne rośliny, zwierzęta i to wszystko, co otaczało Adama, ale Pan Bóg buduje teraz coś wyjątkowego. Coś, co ma podwaliny, głębokie podwaliny, co ma fundament, co ma mury. I wiecie, co to jest? Co to te mury? To jesteśmy my. Tymi murami jesteśmy my. A podwaliną jest Jezus. Moi drodzy, Pan Bóg wziął nas w swoje ręce, jak Adama kiedyś, i mówi, słuchajcie, mówi to do mnie, słuchaj, Mariusz, będę z tobą coś robić. Zaprojektuję twoje życie. Chcę, żeby było cudowne i piękne. Chcę, żebyś powyrzucał te wszystkie niepotrzebne rzeczy, które masz w pokoju swojego życia. Te obrazy, te wazoniki, te bibeloty, które świecą, błyszczą i uważa, że są cudowne i piękne. Ja chcę to wyrzucić. Ja nie chcę tego. Ja chcę trzy rzeczy od ciebie. Później powiemy, jakie. Inny przykład. Nie tak dawno, a to będzie taki przykład na to, dlaczego wielu ludzi nie podejmuje trudu pójścia za Bogiem. Nie tak dawno, pierwszy raz w życiu, już wcześniej zdradziłem się, miałem okazję być w domu projektanta, nie w domu, ale w biurze projektanta, który robił projekt naszej nowej kuchni, mebli. Usiedliśmy i to był taki fascynujący moment, kiedy to już nie stół kreślarski, ale komputer po prostu, wiecie, i wrzuca szafki, projektuje, a tu zrobimy to, tu powiesimy lampy, a ta lampa to będzie tak wyglądać, a to tak. Wiecie, ja byłem tak podekscytowany, bo coś robimy dla mnie, pierwszy raz w życiu. Nigdy w życiu nie wiedziałem, że dostąpię czegoś takiego, że będę miał okazję wziąć udział w projektowaniu coś, na co później będę patrzeć pewnie przez wiele, wiele lat. Ale moja radość była, ona była ciągle, przez kilka dni trwała. Później wysłał mi zdjęcia tego projektu i to był taki moment, że byliśmy tak happy, tacy szczęśliwi z żoną, że ktoś mógł stworzyć coś tak cudownego i pięknego. Ale ta radość trwała bardzo krótko. Bo okazało się, żeby zrealizować ten projekt, to nie mamy takich środków. I chyba nigdy nie będziemy mieli. Musielibyśmy sprzedać 3 samochody i pewnie jeszcze pożyczyć jakieś pieniądze. I skończyło się na radości w biurze projektowym. Moi drodzy, nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego, że jest wielu ludzi, otaczają nas, chodzą koło nas, mamy z nimi społeczność, którzy widzą w zarysie projekt życia z Bogiem, projekt nowego życia z Jezusem, oddania Mu swojego życia, ale nigdy nie podejmą decyzji. Wiecie dlaczego? Bo to jest za drogie. Bo musiałbym z wielu rzeczy zrezygnować. Z wielu rzeczy musiałbym zrezygnować. Być może bardzo mi się podobają, ale ja nie chcę zmian. Dobrze mi z tym. Bardzo dobrze mi z tym. Nie stać mnie na to. Po prostu nie stać mnie na taką zmianę. To jest za drogie. To takie smutne, że tak jest, że są ludzie, którzy wartościują swoje życie na podstawie tego, że przyzwyczajenia do starych świeckich rzeczy i nie chcą się z tym pożegnać. Chciałbym użyć jeszcze jednego przykładu, już idę za ciosem, chociaż zmieniam na gorąco notatki. Pewien projektant zlecił mi remont mieszkania i w tym mieszkaniu, mówi, to będzie moja wizytowa praca tego projektanta. Małe mieszkanko, ale jak to on powiedział, nie mamy budżetu. Znaczy nie mamy ograniczeń budżetowych. I na dwóch ścianach położysz cegły. Cegły takie, wiecie, stara cegła czerwona, rozbiórkowa, cięta na plastry i położysz ją na dwóch ścianach. Oczywiście się zgodziłem, nie miałem innego wyjścia, ale do momentu, kiedy ta cegła przyjechała na budowę w skrzynkach, pocięta. I zacząłem wyjmować te cegły z tych skrzynek, patrzę i nie wierzę, ani jednej całej. Wyglądało to tak, jakbyście załadowali cegły na ciężarówkę i ta ciężarówka wpadłaby pod tira i to wszystko by się wysypało i po tym jeszcze przejechał jakiś duży samochód. I patrzę na to i nie wierzę i dzwonię do niego i mówię, panie projektancie, panie Piotrze, co ja mam zrobić, bo ja nie wiem, to chyba jakaś pomyłka. Co się dzieje? Nie wiem, jak do tego podejść po prostu, bo nie znalazłem ani jednej całej cegły. To dobrze, że pan nie znalazł. Niech pan nie próbuje szukać, bo tam nie ma być całej cegły. Oho. Panie Mariuszu, niech pan nie próbuje ułożyć coś ładnego. Im gorzej, tym lepiej. No pierwszy raz w życiu coś takiego robiłem. Zacząłem wyjmować te cegły, ułożyłem takie trzy rzędy, ale widzę, że to się w żaden sposób to nie wygląda. I dzwonię do niego znowu i mówię, że panie Piotrze, ja z tego nic nie zrobię. To jest tak połamane i tak potrzaskane, że to są puzzle po prostu. Panie Mariuszu, jeszcze raz panu powtarzam, niech pan nic nie robi, niech pan po prostu narysuje sobie linię, żeby zachować linię fugi i niech pan to kładzie. Niech pan nie wyjmuje, niech pan nic nie układa, po prostu niech pan nie patrzy na tą cegłę, niech pan kładzie. Taka miazga, wiecie, i zacząłem to robić. Zrobiłem 10 rzędów i nie wierzyłem w to, co ja robię. Dzwonię do niego i mówię, panie Piotrze, ja się nie podejmuję, ja tego nie będę robić. Wysłałem mu zdjęcie, skrzyczał mnie. Mówi, panie Mariuszu, dlaczego pan zaczął tą cegłę, która, nie wiem, czy sobie wyobrażacie, cegła i jedna i druga strona tej cegły jest złamana, po prostu i takie, ja wiem, fleksa i pocięłem, sformatowałem ją. I mi się dostało. Przyjechał projektant i mówi, panie Mariuszu, jak pan tego nie potrafi zrobić, to ja to zrobię. I faktycznie tak zrobił, po południu przyjechał, do 21 sam położył resztę tej ściany. Nie wierzyłem, że można tak coś zrobić. Ale wiecie dlaczego? Bo nie znałem pewnych zasad, takie jak zna brat Zbyszek. Gdybym na tej ścianie położył całe cegły, to by się okazało, że ta ściana jest bardzo wąska. Ale przez to, że położyłem 30 sztuk w jednym rzędzie i jak staniecie kawałek dalej, to robi wrażenie takiej dużej, starej, spękanej, zniszczonej ściany. Przedwczoraj miałem okazję to fugować. Gdyby ktoś był bardzo zainteresowany, nie jako reklama, bo ja się nigdy w życiu już czegoś takiego nie podejmę, ale mogę pokazać, jak to wyglądało. Moi drodzy, to, co przeżyłem, nauczyło mnie pewnej rzeczy. Wielu ludzi ma poukładane życie, tak jak te cegły, takie wiecie, takie wszystko kanciaste, piękne, cudowne i myślą, że jestem tak zaprogramowany, to jest projekt dla mojego życia. Wiecie, Pan Bóg chce zniszczyć ten projekt, ten cudowny projekt, który sam sobie zaplanowałeś dla swojego życia. I wiecie, wtedy, kiedy niszczy, to po prostu łamie, rozwala to tylko po to, tylko dlatego, bo wie, że to nie będzie dobrze wyglądać. To poukładane twoje życie, to takie, wiecie, w dobrej relacji ze znajomymi, z przyjaciółmi, z kolegami ze świata, z ludźmi tego świata, że tak powiem, niekoniecznie musi być dobre dla ciebie. Pan Bóg łamie nasze życie, tak rozrzuca na ulicy i przejeżdża tir i mówi, ja z tych zlepek, z tych kawałków cegieł złożę coś fantastycznego, co będzie robić wrażenie. Może nie na innych, ale na mnie. Ułożyłem tą ścianę, dokończyłem to, znaczy tą dokończył projektant, a już kolejną ułożyłem ja. Było mi ciężko, było mi bardzo ciężko. I powiem wam, że kiedy myślałem o tym, kiedy to robiłem, to tak sobie też pomyślałem, że Pan Bóg właśnie takiego niedoskonałego człowieka jak ja używa do swojej budowli. Przecież ja nie jestem doskonały, ja nie mam czterech kantów, ja nie jestem sformatowany. Moje życie jest połamane. I takie połamane życie wielu ludzi Pan Bóg chce wyprostować. Nie chce ich poobcinać na równo, ale chce zrobić z czegoś coś, co będzie fantastyczne i piękne dla Boga. Czy pozwolimy Mu na to? Czy pozwolimy, żeby Pan Bóg ukształtował nasze życie? Widzę, że nasz czas się kończy. Moi drodzy, chciałbym powiedzieć o trzech rzeczach, w sumie mam wypisane 10. To okazuje się, że to będzie chyba taki cykl kazań. Trzy rzeczy, jakie działy się w ogrodzie Eden. Chciałbym, żebyśmy znowu wrócili do ogrodu Eden. Co tam się tak naprawdę działo w ogrodzie Eden? Czy jesteście świadomi w relacjach Boga z Adamem? Trzy podstawowe rzeczy. Pierwsza rzecz to Pan Bóg rozmawiał z Adamem. I moglibyśmy dzisiaj polemizować i rozmawiać o tym, czy faktycznie Adam widział Boga, oko w oko, czy widział tylko jakiś zarys, cień Boga? Odpowiedzmy sobie sami, podejrzewam, że mógł widzieć Boga, bo był doskonały. Nie było grzechu w momencie, kiedy upadł, został wygoniony z ogrodu Eden, ale zanim, przed upadkiem, był doskonałą istotą. Być może widział Boga, który prowadził mu te zwierzęta i mówi, nazywaj je. Prawdopodobnie nie rozmawiali tylko o tym, żeby nazwać te zwierzęta, ale to były relacje Boga z Adamem. Wiecie, i tego Pan Bóg chce, abyśmy my uczyli się od Adama. Chciałbym, żebyśmy otworzyli 1 Tymoteusza 2,8. Tak z Tymoteusza, dlatego, że ostatnio jakoś tak w tej księdze trochę posiedziałem, 1 Tymoteusza 2,8, dziękuję za wyświetlenie. Chcę tedy, aby mężczyźni modlili się na każdym miejscu, wznosząc czyste ręce, bez gniewu i bez swarów. Jak myślicie, czy w ogrodzie Eden były swary i gniewy? No nie było, to było doskonałe miejsce. I Pan Bóg do takiego miejsca nas prowadzi. I Boże Słowo mówi, chciałbym, Pan Bóg mówi, chciałbym, aby na każdym miejscu mężczyźni, dodam, kobiety, wznosili swoje ręce, aby w szczerych modlitwach modlili się do mnie, aby mieli relacje i społeczność ze mną. Tą jedną rzecz robił Adam z Bogiem, czy Bóg z Adamem. Rozmawiali z sobą. Nie ma chrześcijaństwa i nie ma możliwości życia z Bogiem bez czego? Bez modlitwy. No nie ma. Jeżeli się nie modlimy, to nie ma społeczności. Druga rzecz to jest miłość i to jest 1 Tymoteusza 1,5. Pozwólcie, że jeszcze ten fragment przeczytam. I celem tego, co przykazałem, jest miłość płynąca z czystego serca i z dobrego sumienia i z wiary nieobłudnej. Kiedy myślę o Edenie, kiedy myślę o pierwszym ogrodzie i o Adamie, to wiecie, tak sobie myślę, że tam po prostu była miłość. Adam musiał się czuć naprawdę wyjątkowo wyróżniony przez to, że był zresztą jedynym przedstawicielem ludzkim na ziemi. Później pojawiła się Ewa. Dopiero później pojawiły się dzieci. I właśnie z tym architektem rozmawiał Adam i na pewno między nimi była wielka więź miłości. Dlatego, że Bóg jest Bogiem miłości. Zgadzamy się z tym? Potwierdźcie. Amen. Moi drodzy, i trzeci, ostatni wiersz, on jest też z 1 Tymoteusza 4,13. Poproszę, żeby go wyświetlić. 1 Tymoteusza 4,13 pisze tak, bo ci, którzy dobrze służbę pełnili, zyskują sobie wysokie... Przepraszam, 4,13, pomyliłem. Dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania, napominania i nauki. Moi drodzy, Adam nie miał możliwości czytać, nie było Biblii spisanej. Dopiero ktoś później spisał w ogóle w bardzo krótki sposób historię o Edenie, o stworzeniu. Jest nazbyt krótka jak dla mnie, ale taka wymowna bardzo. I dzisiaj to, czego oczekuje Pan Bóg od każdego z nas, to wiecie czego? Abyśmy chcieli zagłębić się w Boże Słowo. A więc trzy rzeczy. Modlitwa, pielęgnujmy miłość i czytanie Bożego Słowa. A wiecie, co będzie? Poczujemy się jak w ogrodzie Eden. Przypomnę ten pierwszy przykład, ten pierwszy obraz, o którym mówiłem, o tym, co zrobił ta rewolucja w moim salonie. Brat Zbyszek powiedział to i to, tamto i tamto, musisz to wyrzucić. Jeżeli Pan Bóg coś do ciebie mówi, jeżeli może nawet dzisiaj przemawia do ciebie, że są rzeczy, które nie chce widzieć w twoim życiu, wyrzuć je. One będą szpecić moje życie z tobą. Być może są to takie rzeczy, które ty uważasz, że one są nazbyt cenne, żeby je wyrzucić. Nazbyt wiele czasu im poświęcam. To jest coś, co wiele innych rzeczy bym wyrzucił ze swojego życia, ale nie to. Pan Bóg dzisiaj mówi wyrzuć. Wyrzuć te obrazy, wyrzuć te dzbanki, wyrzuć to, co szpeci te najładniejsze rzeczy, a więc moje życie i moja relacja z tobą. To jest najważniejsze. Tego oczekuję od ciebie. Moi drodzy, Bóg jest wyjątkowo cudownym architektem i projektantem. Chciałbym, żebyśmy po dzisiejszym nabożeństwie, jeżeli zapomnicie to, o czym dzisiaj mówiłem, ale pamiętajcie, jesteśmy w rękach kogoś, kto robi projekt naszego życia. Cały czas. To nie jest tak, że to się stało raz, ale on cały czas projektuje moje i twoje życie. I wiecie co? Używa dobrych materiałów, drogich materiałów. Nie musimy za to płacić. Musimy tylko pozwolić na to, żeby ich użył. Powiedzmy dzisiaj Bogu, Boże, użyj najlepszych materiałów do kształtowania mojego życia, do zmiany mojego życia, do zmiany postępowania z moimi bliźnimi, braćmi, siostrami, do zmiany postępowania z tymi, którzy mnie otaczają każdego dnia. Jeżeli na to pozwolisz, to Pan Bóg uczyni nieprawdopodobną zmianę. Nawet jeżeli to będą takie miazga ceglana. Jeżeli ktoś jest ciekawy, może po nabożeństwie do mnie podejść, pokażę mu to, co zrobiłem, to, co zrobił mój projektant. Z niczego zrobił coś wyjątkowego. Ja bym tego nie zrobił. Wiecie, co ja bym zrobił? Jak zobaczyłem te cegły, wsiadłbym w samochód, pojechałbym do Brico i kupiłbym imitację starej cegły. I zrobiłbym coś najgłupszego i najgorszego, co można było zrobić. Ale Pan Bóg robi wielkie rzeczy i nie potrzebuje nie potrzebuje wielkich rzeczy, dlatego że używa drogich materiałów i on je ma. Pan Bóg ma te najdroższe materiały i jest gotowy na to, aby zmieniać nasze życie. Niech Pan Bóg każdego nas błogosławi. Amen.